Najpierw chciałbym podziękować księdzu Ciekanowi za zaproszenie, za jego życzliwość. Znamy się od czasów seminaryjnych, mieszkaliśmy razem w jednym pokoju, więc mile czasy wspominam, napomknąłem o tych czasach. Inaczej się je przeżywa w seminarium, inaczej patrzy się post factum. Były to piękne, miłe czasy, zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy seminarium było przepełnione klerykami. Dziś troszeczkę się to zmieniło. Ale ad rem. Zanim Ojciec Święty lub jego delegat wypowie formułę beatyfikacyjną lub kanonizacyjną i zabrzmi radosny hymn chwała na wysokości Bogu, muszą zaistnieć trzy akordy, aby ta pieśń chwały uwielbienia Boga i człowieka mogła uroczyście wybrzmieć. Pierwszym tym głosem to jest głos ludu, vox populi, czyli opinia świętości, bez której nie można rozpocząć żadnego procesu kanonizacyjnego. Drugim takim głosem jest vox ecclesiae, czyli głos Kościoła. Ten głos Kościoła składa się z takich dwóch półnut. Pierwszy to etap diecezjalny procesu badania życia, cnót czy męczeństwa kandydata do chwały ołtarzy i drugi etap rzymski kongregacji spraw kanonizacyjnych, który kończy się wydaniem dekretu heroiczności cnót czy prawdziwego męczeństwa za wiarę, który może jedynie i tylko podpisać i wypowiedzieć sam papież i nikt więcej. I w końcu trzeci głos, vox Dei, głos samego Boga. Kościół, zwłaszcza w przypadku wyznawców, chcąc zabezpieczyć się, że te głosy vox ludu, vox populi i vox Dei, vox ecclesiae nie są fałszywe i mylne, prosi Pana Boga, aby sam potwierdził to, że Kościół i ludzie się nie mylą. To w ten vox Dei, kto jest nic innego jak cud za wstawiennictwem sługi Bożego, kandydata do chwały ołtarzy. Jeśli chodzi o proces Karola i Emilii Wojtyłów, to są dwa osobne postępowania procesowe i stąd też trudność tego postępowania, która obejmuje o wiele większą pracę niż w przypadku, gdyby to był proces zbiorowy. Nie ma bowiem takiej możliwości, aby w przypadku wyznawców prowadzić proces zbiorowy. Taka możliwość jest tylko w przypadku męczenników. Niedawno, bo chyba jeśli dobrze pamiętam, w piątek obchodziliśmy wspomnienie błogosławionego księdza Piotra Dańkowskiego, który należał aż do 108 osób, które były beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku w Warszawie. Był to tak zwany proces, zbiorowy proces męczenników II wojny światowej. Takiej możliwości w przypadku wyznawców nie ma na razie, bo papież zawsze może zmienić te procedury i one się zmieniały poprzez setki od tysięcznego roku się zmieniały. Każdy proces znowu obejmuje trzy elementy. Kiedy sędzia prowadzi dochodzenie, musi najpierw zbadać życie i działalność kandydata na ołtarze, następnie heroiczność jego cnót i wskazać na łaski, najlepiej cud, który dokonał się za jego wstawiennictwem. Pewnie zapytacie, jak to będzie w przypadku rodziców Ojca Świętego, gdyby doszło, daj Panie Boże, do kanonizacji, bo to się proces zaczął. Bo cóż by to był za budowniczy, gdyby rozpoczął budowę, a nie zakończył jej, wyśmialiby go. Są prowadzone dwa osobne postępowania, ale modlitwa o potrzebne łaski, o ten cud, o ten głos Boga jest wspólna za wstawiennictwem Emilii i Karola. Jeżeli będzie wyproszona jakaś łaska przez ich stanowisko poprzez tą modlitwę, którą zaaprobował miesiąc temu ksiądz arcybiskup i można już publicznie odmawiać, a nawet trzeba, to wtedy ta łaska, ten cud zostanie przypisany obojgu wstawiennictwu i będzie wspólna beatyfikacja. I oto do tego będziemy dążyli, ale to jest nasze plany ludzkie. Pan Bóg ma swoje drogi. I teraz chciałbym wam przedstawić najpierw właśnie życie i działalność sług Bożych. Najpierw Karola Wojtyły, seniora ojca Jana Pawła II, a później Emilii Wojtyłowej z domu Kaczorowskiej, matki Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Karol Wojtyła urodził się 18 lipca 1879 roku w Lipniku, koło Białej, jako syn Macieja Wojtyły i Anny Przeczek w rodzinie rzemieślniczej. Ojciec był krawcem. Ochrzczony został w kościele pod wezwaniem Obaczności Bożej w Białej. W drugim roku życia utracił matkę. Po jej śmierci jego ojciec żenił się jeszcze trzykrotnie. W 1882 roku z Anną Wennewald. Po jej śmierci w 1885 z Teresą Wencelis, a po jej śmierci w 1889 z Anną Zalewską. Karola wychowywały więc cztery kobiety. Do drugiego roku życia matka, a następnie macochy. Wszystkie były córkami rzemieślników z Białej. Największy wpływ na jego wychowanie miała czwarta żona Macieja, Anna Zalewska. Ona urodziła Maciejowi czworo dzieci, przyrodnik braci i siostry Karola. W latach 1885-1890 Karol uczęszczał do niemieckiej szkoły ludowej w Białej, a po jej ukończeniu rozpoczął naukę w niemieckim państwowym gimnazjum w Polsce. Mówiąc tak prawdę, to on jako chłopak i młodzieniec, on w ogóle nie wiedział, czy jest Polakiem, czy jest Niemcem. Wtedy Polski nie było na mapach Europy, nikt o tym nie myślał. Kto w takiej Białej myślał o jakimś ruchu? Stąd też tak później doskonale znał niemiecki i tego nauczył swego syna. Ona urodziła, jak mówiłem Maciejowi, to już mówiłem, w niemieckim gimnazjum. Po trzech latach przerwał naukę. Nie wiemy dlaczego. Czy słabo się uczył, czy też ojca nie było stać na czesne. Najprawdopodobniej po prostu byli ubodzy i nie było za co zapłacić za gimnazjum. I dlatego musiał przerwać naukę. I dlatego podjął pracę w warsztacie ojca i został krawcem. Wprawdzie Maciej pochodził z Czańca koło Kęt z rodziny polskiej, to jednak przenosząc się do Lipnika i Białej, wszedł środowisko posługujące się językiem niemieckim. Karol słyszał język niemiecki i w domu, i w szkole. Z domu wyszedł posługując się swobodnie jednym i drugim językiem. I stąd też jego syn Karol tak doskonale znał niemiecki. Już w czasie okupacji. Od małego go uczył tego niemieckiego. W 1900 roku stanął przed komisją poborową w Wadowicach i został powołany do odbycia trzechletniej zasadniczej służby wojskowej. Został wcielony do 56. Pułku Piechoty, który wchodził w skład austriackiej 12. Dywizji Piechoty. Po roku służby w Wadowicach, gdzie dosłużył się stopnia kaprala, został skierowany do szkoły kadetów piechoty we Lwowie. W 1903 roku zakończył służbę wojskową w stopniu plutonowego i mógł wrócić do domu. Zdecydował, że pozostanie w wojsku jako żołnierz zawodowy. W tymże roku został przyjęty do służby zawodowej. Służył jako podoficer liniowy przy adiuntaturze w Krakowie i jako podoficer kancelaryjny w Wadowicach. Dwa lata później podjął decyzję o przejściu ze służby liniowej do służby kancelaryjnej. Być może wpływ na tę decyzję miało poznanie Emilii Kaszorowskiej i plan na wspólne życie. Powiem, panią Emilię poznał w 1905 roku tu w Krakowie. I rok później, 10 lutego 1906 roku, w kościele świętego Piotra i Pawła, który był garnizonowym kościołem, zawarli małżeństwo. 27 sierpnia został ojcem. Emilia urodziła mu syna Edmunda. Karol najpierw otrzymał mieszkanie w budynku należącym do kwartału wojskowego na Krowoczy, a następnie wynajął mieszkanie w Krakowie nad Wisłą, ulica Kościuszki 12. Pracował w adiuntaturze pułku w Krakowie do 1913 roku. Tego roku został przeniesiony z Krakowa do Wadowic, gdzie podjął pracę w Państwowej Komisji Uzupełnień. Wraz z rodziną zamieszkał w Wadowicach. Po wybuchu I wojny światowej do sierpnia 1915 roku jego pułk został translokowany na Morawę. Mógł zabrać ze sobą rodzinę. I tam do szkoły uczęszcza Edmund, o czym mało kto wiedział. Właśnie w tym, kiedy pułk poszedł na Morawę. I pojechała tam pani Emilia i ten dorastający jeszcze mały Edmund. I chodził Edmund tam do szkoły. Po powrocie kontynuował pracę w Wadowicach. Udawał się także do koszar stacjonujących w Kielcach. Tu doszła go wiadomość o śmierci córki Olgi. Pani Emilia pojechała do jego krewnych, do Białej. Tam zastały ją bóle porodowe. On był w Kielcach. Dziecko się urodziło, żyło kilka godzin. Położna musiała być i jej mąż chrzestnymi. Pielęgniarka ochrzciła tą małą Olgę. To była straszna trauma i dla Karola, a zwłaszcza dla Emilii. Jak zwrócę do tego, jak będę mówił o Emilii. Doświadczenie było szczególnie bolesne, bo w czerwcu 1916 roku na froncie zginął jego przyrodni brat Józef Wojtyła, o czym mówiłem na kazaniu, dlaczego dał synowi na imię Józef na drugie. Najprawdopodobniej na cześć tego brata, który zginął w 1916 roku. 31 października 1918 roku Karol zakończył służbę w wojsku austriackim jako podporucznik, a następnego dnia, czyli już 1 listopada, zgłosił się do Wojska Polskiego. W oczekiwaniu na przyjęcie, do którego doszło w 1919, został naczelnikiem Kancelarii Państwowej Komisji Uzupełnień w Wadowicach. Takiego stopnia wojskowego nigdy nie miał, ale w latach 20., kiedy patrzymy na wymagania, aby być szefem Kancelarii Uzupełnień Wojskowej, odpowiadało to randze podpułkownika albo pułkownika. W takim stopniu byli ci szefowie Kancelarii Uzupełnień. Tak to było w prawie wojskowym. Kolejne karty kwalifikacyjne przedstawiają go jako pracownika, który ma pełną znajomość fachu, doświadczenie, a przy tym podkreślano jego skromność i koleżeńskość. Wszystkie opinie, a zachowało się bardzo dużo opinii, one są w Austrii, w Wiedniu, w Państwowym Komisji, są we Lwowie i część jeszcze tutaj jest. Wszystkie opinie dotyczące jego pobytu w wojskach są eminentne. Jedna opinia jest troszeczkę taka jakby na dwie strony, ale reszta opinii jako solidny, uczciwy, pracowity, lojalny, bardzo oddany tej pracy, do której się zobowiązał. W 1920 roku, 18 maja, urodził mu się syn Karol. W 1922 roku odbył szkolenie w Grudziądzu w Centralnej Szkole Podoficerów Piechoty. W 1924 roku został porucznikiem, czyli oficerem. Do stanu spoczynku został przeniesiony w 1927 roku ze stopniem porucznika. To jest pewne. Zapewne na decyzję pójścia na emeryturę miał wpływ postępująca choroby żony. Z pewnością z jednej emerytury trudno było utrzymać dom, chorą żonę i syna na studiach medycznych w Krakowie. 13 kwietnia 1929 roku przeżył śmierć żony i jej pogrzeb. Miała 45 lat. Jako wdowiec zajął się domem i synami. Edmund kończył studia medyczne. Karol uczęszczał do szkoły podstawowej. W 30 roku Edmund ukończył studia, a Karol ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w gimnazjum w Wadowicach. Doktor Edmund Wojtyła podjął pracę w Powszechnym Szpitalu Miejskim w Bielsku. Ojciec był z niego dumny. Niestety 4 grudnia 1932 roku doktor Edmund Wojtyła zaraził się od pacjentki, której leczenia podjął się dobrowolnie i zmarł na szkarlatynę. Karol Wojtyła 3,5 roku po śmierci żony na cmentarzu w Bielsku uczestniczył w pogrzebie swego pierworodnego syna. I tutaj zaczyna się wielka przemiana wewnętrzna i ewolucja w kierunku Boga. Od straty syna, najpierw żony, a później syna Edmunda, ten człowiek widać, z dokumentów widać, bo jeszcze nie przesłuchiwaliśmy świadków, jak on idzie ewidentnie w kierunku Boga. I to przekaże swojemu dorastającemu synowi, jedynemu wtedy synowi, Karolowi. To mały Karol wyniesie z domu rodzinnego, jak będę mówił o cnotach, to przywoła mi jego świadectwo. Widać ewidentnie, bierze go na Kalwarię, codziennie w kościele, ministrantura, dyscyplina i samodyscyplina, ciągle na kolanach i w kościele parafialnym, i w domu. I wielkie, wielkie zdyscyplinowanie i całkowicie zaufanie Panu Bogu. Normalnie mógł się zbuntować. Stracił żonę 45 lat. Stracił 28 lat miał Edmund, stracił syna i stracił córkę. Coś ty mi, Panie Boże, zrobił? Zostawiłeś mnie samego, skromną emeryturą, wynajmowanym mieszkaniem, a on nie. Wszystko wtedy postawił na Pana Boga i na Matkę Najświętszą. I to przekazuje małemu Karolowi. I to, co jest najtrwalsze w Ojcu Świętym, to nie są studia, to nie są jego tytuły profesorskie, to nie są jego encykliki, tylko dom rodzinny. Taką wiarę, jaką wyniósł z domu rodzinnego, zwłaszcza od ojca, zachował do końca życia. A wiem, o czym mówię, bo byłem sędzią pomocniczym też w jego procesie. Ale wróćmy do Karola Wojtyły. W grudniu 1934 roku odbyła się ekshumacja jego żony Emilii, jego syna Edmunda, których trumny zostały pochowane na cmentarzu rakowickim w Krakowie części wojskowej. Emilia najpierw była pochowana w innym grobowcu, a później jego szwagier. To był człowiek zamożny. Jego nie stać było nawet na grobowiec, ale ponieważ był wojskowym, udało mu się załatwić kwaterę w części wojskowej Rakowicach. On załatwił kwaterę, a szwagier zafundował grób i ekshumowano żonę i ekshumowano z Bielska syna i ten grób możemy do dnia dzisiejszego zachować. Później on tam zostanie pochowany i inni członkowie rodziny Wojtyłów. Taka była prawda. Karol Wojtyła senior zajął się juniorem, który podjął naukę w gimnazjum. Po maturze juniora w 1938 roku zdecydował o przeniesieniu wraz z nim z Wadowic do Krakowa. Zamieszkali w domu Kaczorowskich przy ulicy Tenieckiej na Dybnikach po drugiej stronie Wisły. Zamieszkali w suterenach jako ubodzy krewni. Karol junior podjął studia polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. Gdy wybuchła wojna, Karol senior próbował, jak wielu, ewakuować się z synem na wschód. Bardzo przeżył 17 września 1939 roku. Oni dotarli do Tarnobrzega. I ojciec był tak słaby, jak wspomina papież, że po prostu on już dalej nie mógł iść. Z wyczerpania, z głodu, z pragnienia. był już taki słaby. I dlatego, jak się dowiedzieli, że Rosjanie, Sowieci weszli 17 września, postanowili wrócić do Krakowa. No i tam trzeba było zamieszkać na nowo, tam na dębnikach Kaczorowskich. Karol Junior w 40 roku, bo w grudniu 39 roku wyszedł nakaz pracy. Jeżeli nie, to na roboty do Niemiec. I jego nauczycielka francuskiego, nazywała się Lewaj, w tej chwili zapomniałem jej imienia, pani Lewaj, załatwiła jemu i Kedryńskiemu, dalszemu krewnemu, pracę w Solwaju, bo inaczej by wyjechał, musiałby wyjechać na roboty. Podjął pracę robotników i w kamieniołomie na Zakrzówku. Karol senior przeżył pierwszy rok wojny, ale w zimie z 1940 na 1941 zaczął poważnie chorować. Zmarł w mieszkaniu przy Tenyckiej 18 lutego 1941 roku na niewydolność serca. Karol junior wrócił z pracy i zastał ojca już nieżyjącego. I pisze ze smutkiem po latach: nie byłem przy śmierci matki, nie byłem przy śmierci brata, nie byłem przy śmierci ojca. Miał 63 lata. Jego ciało spoczęło 21 lutego na cmentarzu rakowickim w Krakowie obok ciała żony i syna i do dnia dzisiejszego tam spoczywa. To jest taki bardzo króciutki życiorys, relacja historyczna. Mieści się tego życiorysu na 40 stronach, więc jakbym chciał odczytać 40 stron, no to by tu, no nie wiem, musiałbym z 2 godziny czytać, z półtorej. I teraz przechodzę do służebnicy Bożej Emilii Kaczorowskiej i znowu powiem o jej życiu. Ta relacja historyczna jest dalej w opracowaniu, to są już te kulisy, bo na temat pani Emilii jest bardzo mało dokumentów naturalnych. Nigdzie nie pracowała, by była gospodynią domową, żyła zaledwie 45 lat, nie była osobą publiczną. Karol był w wojsku, stąd też te archiwa są przesiąknięte, no i żył 63 lata. Są też świadectwa. Sam papież jest poniekąd świadkiem jego życia, o czym za chwilę powiem. Emilia Kaczorowska była córką Feliksa Kaczorowskiego i Marii Scholz. Pochodziła z rodziny rzemieślniczej. Ojciec był siodlarzem, rymarzem, a matka była córką szewca. Rodzice Emilii poznali się w Białej, stąd pochodziła Maria, tu udał się Feliks w poszukiwaniu pracy. Pobrali się w 1875 roku w kościele, też pod wezwanie opatrzności Bożej w Białej. W tym samym kościele 4 lata później został ochrzczony Karol Wojtyła senior, o czym mówiłem. W Białej z ich związku urodziło się 4 dzieci. W 1883 roku Kaczorowscy przenieśli się z Białej do Krakowa. Emilia urodziła się już w Krakowie 26 marca 1884 roku, a na Wielkanoc została ochrzczona w kościele świętego Mikołaja na Wesołej. Tak się nazywała wtedy ta dzielnica. Są tam siostry karmelitanki na Wesołej. Dziś to jest ulica Kopernika, ale to była dzielnica nazywana Wesoła. W 1885 Kaczorowscy z dziećmi przenieśli się do dzielnicy Nowy Świat po zachodniej części Śródmieścia. Zamieszkali przy ulicy Smoleńsk 15. Tu Feliks otworzył swoją firmę. Była to pracownia wyrobów siodlarskich i rymarskich, a także miejsca kupna nowych i używanych powozów. Zachowało się ogłoszenie z lat 30., jak Feliks Kaczorowski oferuje swoje usługi takiego taksówkarza, który ma powozy oraz siodła i takie uprzęż dla koni. Jednej z gazet krakowskich, chyba w krakowskim czasie, jest reklama tej firmy, jej ojca. Zachowała się. Tu urodziło się młodsze rodzeństwo Emilii. Spośród 9 dzieci wiek dojrzały osiągnęło 7. W 1890 roku Emilia rozpoczęła edukację w szkole podstawowej. w literaturze pojawia się temat, że uczęszczała do szkoły córek Bożej Miłości, ale materiały archiwalne szkoły z tego czasu się nie zachowały. Stąd nie ma pewności. Siostry oczywiście się tym chwalą, że tam chodziła matka papieża, ale na to dowodu nie ma. Kaczorowscy mieszkali naprzeciw kościoła sióstr Felicjanek, Smoleńsk 15, który w naturalny sposób stał się ich kościołem rodzinnym. Dzieciństwo przerwała śmierć matki. Maria Kaczorowska zmarła w 1897 roku. Emilia miała wtedy 13 lat i z pewnością było to dla niej ogromne doświadczenie. W roku następnym ojciec ponownie się ożenił. Domem od tej pory kierowała druga żona ojca, Joanna z domu Antoni. W następnych latach doświadczała radości i smutków. Jej siostra Olga wyszła za mąż, urodziła dwie córki, niestety zmarła już w 1902 roku. Czyli 13 lat umiera matka, 16 lat umiera siostra. Po dwóch latach małżeństwa. W 1904 roku za mąż wyszła druga jej siostra Helena, która zmarła w 1905 po roku małżeństwa. Jedynie trzecia siostra Emilii, Maria, która wyszła za Leona Wiadrowskiego, przyszła matka chrzestna Jana Pawła II, cieszyła się dziećmi i rodziną. My z księdzem dziekanem poznaliśmy to chrzestną matkę. Mieszkała jeszcze u sióstr na szpitalnej. Maria Wiadrowska, chrzestna, to była ta córka. W 1905 roku Emilia była najstarszą z rodzeństwa, które pozostało w domu rodzinnym. I wtedy poznała podoficera Karola Wojtyłę. Przyjęła jego oświadczenie. Jej małżeństwo z Karolem Wojtyłą zostało pobłogosławione 10 lutego 1906 roku w kościele świętego Piotra i Pawła w Krakowie, który był kościołem parafialnym dla Emilii. Smoleńsk należał wtedy nie do świętej Anny, tylko właśnie do Nagrodzkiej. To dla niej był kościół parafialny, a kościołem garnizonowym dla Karola. Po ślubie młodzi zamieszkali w kamienicy należącej do wojska, znajdującej się we wsi Krowodża koło Krakowa od 1909 roku w granicach Krakowa. To była wieś podkrakowska. No, Prądnik też, proszę, też tak było. 27 sierpnia 1906 roku urodziła syna Edmunda. 4 tygodnie później, 23 września, Edmund został ochrzczony w kościele Piotra i Pawła w Krakowie. Z Krowodży przenieśli się do Krakowa. Według spisu ludności na rok 1910 mieszkali w nieistniejącej już dzisiaj kamienicy na początku ulicy Tadeusza Kościuszki nad Wisłą, numer wtedy 12. W 1908 roku zmarł ojciec Emilii, Felix Kaczorowski, którego ciało pochowano obok ciała Marii Kaczorowskiej na cmentarzu rakowickim w Krakowie. To był ten pierwszy grobowiec Kaczorowskich. Maria czuwała nad Edmundem, który w 1912 roku rozpoczął naukę w Krakowie w szkole podstawowej. W 1913 z mężem i synem udała się do Wadowic. Wojtyłowie początkowo zamieszkali w kamienicy przy ulicy Lwowskiej 257, a następnie przy rynku w kamienicy Chaima Bałamuta, dziś Kościelna 7. Po wybuchu I wojny światowej pułk męża został przeniesiony na Morawy. Emilia z synem mogła towarzyszyć mężowi. W Hranicach Edmund uczęszczał do trzeciej klasy szkoły podstawowej na rok 14-15. Po powrocie do Wadowic ponownie zaszła w ciążę. Nieobecność męża w Kielcach sprawiła, że udała się do rodziny w Białej. Tu w 1916 roku urodziła się Olga. Dziecko było słabe. Natychmiast ochrzciła je położna. Niestety po kilkunastu godzinach Olga zmarła. Wojtyła Wojtyłowie zadecydowali, że syn Edmund podejmie naukę w niższej wojskowej szkole realnej w Enns w Austrii. W tej szkole pozostał aż do końca wojny. Od jesieni 1919 roku Emilia znowu była w stanie błogosławionym. Rokowania lekarzy nie były pomyślne. Uznano, że ciąża zagraża życiu matki. Nie zawahała się, postanowiła urodzić. Jeden lekarz, taki wadowicki lekarz, nazywał się Jan Moskała. Nie mógł sobie dać w cudzysłowie rady z panią Emilii i z ciążą. Później się okazało, że to był chłopczyk i Karol, papież. I ponieważ lekarz garnizonowy, Taubel, Żyd, którego znał mąż Karol, on poprosił, żeby się za nią i on ją właściwie wyprowadził i doprowadził do ciąży. Ten żydowski lekarz, który był lekarzem też pułku wadowickiego, Taubel się nazywał. 18 maja 20 roku urodziła syna Karola. Rodziła go między 17 a 18. Było otwarte okno w ulicy Kościelnej. Śpiewano wtedy litanie ku czci Matki Bożej, litanie loretańską. Przy dźwiękach litanii loretańskiej urodził się przyszły papież. Chłopiec był zdrowy, natomiast matka zgodnie z prognozami lekarzy nie podźwignęła się po porodzie. Szukała pomocy u lekarzy w Wadowicach i Krakowie. Niestety miała się coraz gorzej. Postępował bezwład nóg. Miała pociechę, że Edmund celująco ukończył gimnazjum i w 1924 roku zapisał się na studia medyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku mały Karol zaczął uczęszczać do ochronki prowadzonej przez siostry nazaretanki, o czym mówiłem, a następnie do szkoły podstawowej. W maju 29 roku miał przystąpić do pierwszej komunii świętej. Tymczasem Emilia odchodziła. 13 kwietnia 1929 roku jej mąż czuwał przy łóżku umierającej Emilii. Następnie sprowadził księdza, który był przy jej zgonie. Msza święta pogrzebowa została odprawiona 16 kwietnia w kościele w Wadowicach. A 17 kwietnia 29 roku została pochowana w Krakowie na cmentarzu rakowickim przy Alei Głównej grobowcu Józefa Kuczmierczyka, w którym zostały pochowane dwie jej siostry, Olga i Helena, kolejno pierwsza i druga żona Józefa Kuczmierczyka. W grudniu 1934 roku odbyła się ekshumacja i pochówek wraz z synem Edmundem w nowym grobowcu Kaczorowskich i Wojtyłów, części wojskowej cmentarza rakowickiego i tam przebywa do dnia dzisiejszego. Tyle znowu skrócone życie. Ta relacja ma w tej chwili gdzieś 15 stron, ale musi być znacznie poszerzona i jeszcze rozbudowana i profesorowie próbujemy, teraz był koronawirus, dotrzeć do dokumentacji, jeśli się zachowała, czasami się tak zdarza, dokumentacji medycznej z okresu ciąży pani Wojtyłowej Emilii. Być może zachowała się jakaś dokumentacja, bo tam będzie zapisane, co jej dolegało. Bo w literaturze, że aborcja, to nie jest prawda. To nie jest prawda, niektórzy z gorliwości. Do 1932 roku każdy, kto popełnił aborcję, albo kto namawiał do aborcji, albo wykonał aborcję, nawet wystarczyło namawiać. To było wielkie przestępstwo, sankcja 5 lat pozbawienia wolności. Dopiero w 1932 roku pojawia się pierwszy zapis w prawie polskim umożliwiający aborcję z powodów zdrowotnych. To jest pierwszy zapis, a Karol rodzi się w 1920. Oczywiście każdy może powiedzieć, no tajne podziemie, ale pani Emilia nie myślała o tym i na pewno lekarz jej nie mógł tego proponować. Natomiast ciąża była bardzo zagrożona i mogło się to stać z Olgą, że Karol mógł się urodzić i umrzeć, albo mógł się urodzić martwy, albo ona mogła umrzeć. Zresztą no, żyła tylko 9 lat później, albo była słabiutka. Niektórzy nawet przypuszczają, że dotknęło ją stwardnienie rozsiane, ale to jest przypuszczenie. I dlatego poszukujemy dokumentów medycznych. Być może teraz, jak już się otworzyło, dotrą tam historycy. I to jest życie. I jak będę przesłuchiwał świadków, no to tyle oni nie muszą wiedzieć. Ale przynajmniej muszą powiedzieć te etapy, jeśli mają być wiarygodnymi świadkami i coś wiedzieć. I to jest pierwsza część pytań do zaprzysiężonego świadka. A później, czy to byli ludzie wierzący? Niektórzy się nawet księża gorszą, jak mogłeś się pytać, czy papież był wierzący? Albo czy coś nie uczynił przeciwko wiary? To jest pierwsze pytanie. Czy miał wiarę, nadzieję i miłość? Później, czy miał roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie i później poszczególne cnoty? I bez względu na to, czy się jest papieżem, kardynałem, siostrą zakonną, ojcem, te pytania trzeba zadać. I jeśli prowadzi proces kanonizacyjny, to surowo. I zawsze się na końcu pyta, czy coś nie uczynił przeciwko wierze, czy coś nie uczynił przeciwko nadziei, przeciwko miłości Boga, przeciwko miłości bliźniego. To musi być zanotowane i expressis verbis. Ale no to są takie, no, wam to nie jest potrzebne. Jeśli chodzi o cnoty, to oczywiście będą dopiero przesłuchiwani świadkowie. I okazuje się, że tych świadków to jest 100 lat. Kiedy on, no nie ma, bo pani Wojtyłowa umiera w 29, to prawie 100 lat, a Karol Wojtyła umiera w 41. No to są dwie osoby, które jeszcze żyją. Stulatek, który został już przesłuchany, jest on teraz w Domu Pomocy Społecznej, i pan Mróz, Eugeniusz, i pani Kwiatkowska. To nie jest żadna tajemnica, bo to jest powszechnie wiadomo, że ci rówieśnicy żyją, mają po 100 lat. Obaj jeszcze umysłowo sprawni. Pan Mróz już został przesłuchany, pani Kwiatkowski, umawiamy się z nią, zobaczymy, jakie będą zeznania, bo w tym wieku no, ta umysłowość może być różna. Natomiast już mamy około 30 świadków. Kiedy rozpoczął się proces co do księdza Odera, postulatora tej sprawy, zgłosili się nawet świadkowie z zagranicy, którzy chcą zeznawać w jej sprawie. I w jakiejś mierze, o czym mówiłem nieraz dziennikarzom, że w jakiejś mierze świadkiem bezpośrednim będzie ich syn, święty Jan Paweł II. Jest taka książka Wywiad rzeka z André Frossard. To są lata 80. Ojciec Święty wspomina swoje życie. I mówi do tego francuskiego dziennikarza takie słowa, cytuję. Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie. Widziałem, jak umiał od siebie wymagać. Widziałem, jak klękał do modlitwy. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełnienia własnych obowiązków. Mojego ojca uważam za niezwykłego człowieka. Nie powiedział za świętego. Dlaczego tak nie powiedział? I dlaczego ten proces tak późno się zaczyna, pytają. Ojciec Święty był bardzo w niezręcznej sytuacji, żeby być sędzią we własnej sprawie. Żeby zaczynać, czy prosić kardynała Macharskiego, albo wcześniej jako biskup, sam zacząć proces swoich rodziców. No, zostałoby to przyjęte na pewno ze zdziwieniem. Żeby on jako biskup krakowski rozpoczął proces swoich rodziców czy proces swojego brata. Mógł to zrobić. A później, kiedy żył, to znowu biskupi krakowscy no, też byli nie w niezręcznej sytuacji. Wszyscy by powiedzieli, no tak, ten proces będzie prowadzony, no jak się on inaczej może zakończyć, jak jest robiony na papieża. Także Pan Bóg ma swoje drogi i dlaczego tak późno? No nie można być sędzią w swojej sprawie. I drugi cytat, żeby nie przedłużać. W wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Matka moja już nie żyła. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego. I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim przekonaniem mówił do mnie Ojciec? Jeszcze dziś słyszę Jego głos. I takich świadectw, najbardziej jest to znane, nieraz ksiądz kardynał mówi, że powtarzał to, kiedy budził się jako mały po śmierci ojca i w drugim pokoju zastawał go przy stole klęczącego i zatopionego w modlitwie. Po prostu mały chłopczyk się wybudził, może do toalety szedł, może się bał, uchylił drzwi, a tam w mroku nocy klęczy ojciec przy stole. Nie ma się czemu dziwić, dlatego tu mówię, jak wielkie pogłębienie wiary nastąpiło po stracie żony i matki. Jak widać ten heroizm tej wiary, nadziei i miłości do Boga, i którą przekaże temu, no, wtedy jedynakowi, temu najmłodszemu swojemu synowi. Mamę, pisze papież tak, mamę straciłem jeszcze przed pierwszą komunią świętą w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży. Świadectwo, które dał o życiu matki, zawarł jako 19-letni człowiek w wierszu Nad białą mogiłą. Mama już tutaj spoczywała na cmentarzu, najprawdopodobniej przyszedł na rocznicę śmierci albo z jakiejś okazji. Wiadomo, dusza aktora, poety, i napisał wtedy po tej wizycie nad grobem mamy taki wiersz. To jest ta kwintesencja jego związku uczuciowego do matki. Nad twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty. A ileż lat to już było bez Ciebie, Duchu skrzydlaty? Nad Twoją białą mogiłą, od lat tylu już zamkniętą, spokój krąży z dziwną siłą, siłą jak śmierć niepojętą. Nad Twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Nad Twoją białą mogiłą klękałem ze swoim smutkiem. O, jak to dawno już było, jak się dziś zdaje malutkiem. Nad Twoją białą mogiłą, o matko zgasłe kochanie, me usta szeptały bezsiłą. Daj wieczne odpoczywanie, daj wieczne odpoczywanie. I trzeci element, który w czasie przesłuchania musi wybrzmieć, to są łaski za wstawiennictwem sługi czy sługi Bożego. Ten tyk vox dei, czyli Pan Bóg potwierdzi, że Kościół się nie myli i ludzie się nie myli, że oni są zbawieni i że mogą za nami orędować i być dla nas przykładem. I rzecz dziwna, ksiądz proboszcz, dziekan zna, to jest nasz wspólny kolega, jest też księdzem. Jego siostrzenica. Kiedyś mówiłem u niego, że jest przygotowany proces Karoly i Emilii Wojtyłów. Dziewczyna skończyła prawo, ma 20 parę lat. Co ona może wiedzieć o czasach wojny, o Wojtyłach? No tyle, co wszyscy. Jej znajoma zaszła w ciążę. I wielkie komplikacje tej ciąży. Lekarz mówi, zdecydować się na aborcję, bo nawet jeżeli się dziecko urodzi, może pani umrzeć, a może dziecko się urodzić bardzo, bardzo, kalekie. Nie zdecydowała się na to. A oni się modlili jeszcze przed rozpoczęciem procesu do pani Emilii, wtedy jeszcze pani Emilii, dziś służebnicy Bożej, żeby to dziecko ocalało, żeby się urodziło zdrowe. I urodził się zdrowy chłopczyk. Znaczy zdrowy, nie ze sepsą, ale urodził się ten chłopczyk. Lekarz po urodzeniu kazał go od razu ochrzcić, a oni się modlili. I 2 tygodnie temu tenże ksiądz przysłał mi zdjęcie. Po 3 miesiącach to dziecko wyszło ze szpitala. Nie wiemy, jaki będzie jego los, ale dziecko przeżyło wbrew medycznego punktu widzenia. Na czym polega cud? Kiedy bada się cud? Moje najlepsze zeznanie w ciągu 15 lat to było zeznanie Żyda, ateisty, lekarza. Dziś mogę powiedzieć, bo ksiądz Bukowiński jest już błogosławiony. Kiedy przyjechałem do Kazachstanu, dotarliśmy do, to był rektor Akademii Medycznej w Karagandzie i mówi mi tak na początku przesłuchania: ja wiem, po coście tu przyjechali, ale ja nie będę zeznawał tak, jak wy chcecie, tylko tak, jak było. Ja mówię: o to mi chodzi, panie profesorze. Imię, nazwisko, pytam się, tytuły naukowe, zaczyna mi wymieniać, że jest członkiem tych azjatyckich, tych stowarzyszeń medycznych, tylko zapisałem kilka, bo chyba mówi, że do 200 jakichś stowarzyszeń medycznych, całą swoją dorobek naukowy. Oczywiście do mnie to nic nie mówiło, tym bardziej wszystko to się dzieje w Azji, Chiny, Japonia, w tych gremiach tam jest znany. Wyznanie: nie ma żadnego Boga, ateista, pochodzenie: ja jestem Hebraj, bo moja mama jest Hebrajką, jestem Żyd, nie ma Boga. No idzie przesłuchanie, on to mówi i na końcu się pyta: panie profesorze, gdyby zaszła potrzeba i gdyby pan oczywiście na koszt postulacji został poproszony, aby jechać do Watykanu, do kongregacji i potwierdzić to, co pan pod przysięgą zeznał. Mówi tak: Boga nie ma. Nie ma żadnego Boga. Ale mogę jechać do Watykanu i powiedzieć co? Że to, co się stało w naszym szpitalu, medycyna nie jest w stanie wytłumaczyć. Lepszego zeznania mi nie trzeba, panie profesorze. Dziś oczywiście kongregacja zatwierdziła ten cud za stawiennictwem. Boga nie ma, ale to, co się stało w szpitalu, tego medycyna nie jest w stanie wytłumaczyć. I właśnie o taką łaskę musi się też wydarzyć w procesie Emilii Karola Wojtyłów. Na ten temat oczywiście nie mogę jeszcze tyle mówić, co na temat papieża Karola Wojtyły. Mógłbym mówić godzinami na temat kulisów procesu, o świadkach. Pisali dziennikarze, się prześcigiwali. Nie dowierzajcie, to jedna, nawet dziesiąta prawdy nie było. Oni szukają newsów, sensacji. Na przykład pisano, że Trybunał przesłuchał w Polsce ponad 100 świadków. Przesłuchał 25. No, 125, ale to dla dziennikarza. Co i się dzieje, nie? Co i się dzieje. Akurat wtedy jeszcze pisano pozytywnie o Ojcu Świętym. I oczywiście to, co wiemy już na podstawie dokumentów, to wam przedstawiłem, to, co jest pewne. Później będą zeznania świadków, no i ten cud, który musi Pan Bóg dać, ten Vox Dei, aby oni mogli być błogosławieni. Po co, dlaczego tak późno w jakiejś mierze po ludzku wytłumaczyłem? Ale widzę też tutaj takie nadprzyrodzone to spóźnienie. Widzimy, jak teraz rodzina przeżywa kryzys. Jak nasze rodziny przeżywa kryzys. Rodzina Wojtyłów to była zwyczajna, normalna rodzina. Gdzie była bieda, gdzie była niedostatek, gdzie była przeprowadzka z miejsca na miejsce, gdzie była utrata dzieci, utrata krewnych, gdzie nie było na bieżące wydatki. I takich rodzin u nas jest wiele. I to mogliby być właśnie patronowie współczesnej rodziny, normalnej, zwykłej rodziny. Żołnierz, gospodyni domowa, matka dzieci. Normalnej, zwykłej rodziny. Widzimy dzisiaj nawet, oczywiście to nie jest moje zadanie, ale jak się przerzucają nawet kandydaci właśnie na temat modelu rodziny. To jest walka polityczna, to nie jest nasza rzecz, to nie rzecz Kościoła. Ale widzimy, jak jest walka o rodzinę. I myślę tak, jako człowiek wiary, że Pan Bóg właśnie teraz kazuje, żeby ten proces prowadzić, żeby dać przykład, żeby żyć normalnie, tak jak się kiedyś żyło w normalnych rodzinach, bo dzisiaj jest walka o rodzinę, o normalność rodziny. Jak będzie normalna rodzina, to będzie zdrowe, normalne społeczeństwo. Będą też wierzący ludzie i zapełniający te kościoły. Jeżeli nie będzie normalnej rodziny, to nie tylko, że kościoły opustoszeją, ale nie wiemy, jak będziemy żyć. No bo jeżeli postuluje się, żeby były, już są związki kohabitujące, sami wiecie, ile jest małżeństw rozbitych, tak zwana emigracja zarobkowa, co spowodowała rodzinę, ile jest półsierot. Jak umiera dziecku matka, ojciec, idziemy na cmentarz, wszyscy bolejemy, została sierota, teraz byłem na takim pogrzebu, 41 lat, nowotwór, po trzecim dziecku miesiąc, matka umarła, no wszystkie, aż się serce kraje, został człowiek z trojgiem dziecka, jedno miesięczne, najstarsze, do trzeciej klasy, do komunii, serce się kraje. Ale jak matka czy ojciec odchodzi od takiej trójki, bo się wiąże z innym, to się uważa za normalne. Ma prawo do szczęśliwego. Dajemy temu przyzwolenie. Ojciec zostawia troje dzieci, czyli oni są półsierotami. Ale dobrowolnie. Te dzieci na skutek nieporozumienia, no wiadomo, nie jest tak życie takie biało-czarne. Ja już nie jestem 2 lata księdzem, ale zostają sierotami. I to akceptujemy. A jak umiera, to bolejemy nad tym. Znaczy to i tu zostają półsieroty, i tu zostają półsieroty. I Pan Bóg ma swój czas. To mówię jako człowiek wiary. I rodzina Wojtyłów może być tym wzorem i szansą dla naszych rodzin, żeby modlić się przez ich wstawiennictwo. Któż w naszych rodzinach nie ma kłopotów? Módlcie się przez wstawiennictwo Emilii i Karola Wojtyłów. Zwłaszcza te mamy, nie ma tu młodych mam, ale o dar poczętego życia, tak dzisiaj trudno. Wydaje mi się, że ona będzie patronką poczętego życia. To mówię choćby przez to świadectwo. Najwięcej łask, jakie ludzie zawsze zgłaszali, zwłaszcza jak się zbliżały rocznice, dziennikarze wtedy napędzali tą machinę i wtedy dużo pism przychodziło do kurii. Najwięcej łask było do poczętego życia. Powiem tylko jeden przykład, ale to już naprawdę koniec. Jeden z księży do dnia dzisiejszego pracuje na Krowodrzy. Mówi mi tak: Andrzej, ty masz takie obrazki z relikwiami Ojca Świętego. To były takie obrazki z podobnictwem Ojca Świętego i kawałek montowanej sutanny do tego obrazka. Mówię, mam Stasiu takie obrazki. Mógłbyś mi dać taki obrazek? Bo jest u nas na Krowodrzy takie młode małżeństwo, tak bardzo chcą mieć dziecko. Ta pani już 3 razy poroniła. Tak to bardzo przeżywają. Ja bym im dał ten obrazek i żeby się modlili przez stawiennictwo papieża. Oczywiście dałem mu ten obrazek, nie tylko jeden, dla niego też. I tak gdzieś za 3-4 miesiące spotykam, mówię, Stasiu, i co, pamiętasz? Mówi, jest już, mówi, 4. miesiącu ciąży, ale módlmy się dalej. Znowu się pytam, urodziło się dziecko. Oczywiście dla tych ludzi to był cud. Dla nas, prawników, dla lekarzy, no to pewnie tam było jakieś wspomaganie, leczyła się ta pani i tak dalej. To w kategoriach kanonicznych nie można było tego postępowania cudu. Jeszcze, a to już naprawdę ostatni. Rzecz dzieje się w Wilamowica. Przybiega ojciec do zakrystii, umiera mu dziecko, noworodek, syn pierworodny. Ksiądz Boguta, ówczesny proboszcz, mówi, co się dzieje, bo zna tych, tam jest 40 lat proboszczem. I mówi, że prosi o mszę świętą w intencji żony i dziecka. Dziecko ma sepsę. Przyjął tę mszę świętą i mówi, ale wiesz co, ja mam piuskę, dostałem ją od księdza Dziwisza, jak byłem na Watykanie, do Ojca Świętego, piuska Ojca Świętego, ja ci to piuskę dam, jedź do szpitala i nałóż na dziecko i módl się, żeby to ci dziecko uratował. Ten ojciec prosto z tej zakrystii do samochodu, do Stalownika, jest taki szpital pod Bielsku. Oczywiście dostaje się to dziecko, jest w inkubatorze, nie pozwalają mu otworzyć tego inkubatora i słusznie. kładzie tą piuskę na inkubatorze, modli się tam, a równocześnie modlą się inni jego członkowie rodziny w tych dniach. Za 3 dni znika choroba sepsy. Chłopczyk żyje. Dziś ma chyba 10 lat już. To była jedna z łask, nad którą zastanawialiśmy się, czy by ją nie przedstawić do procesu, ale rozdacili nam to neonatolodzy, ponieważ neonatologia nie jest w stanie stwierdzić empirycznie, jak organizm po urodzeniu się zachowa. Że stwierdzają lekarze, ci, co się zajmują, że jest taka chęć życia w człowieku, że czasami lekarze mówią, nic z tego nie będzie. I dziecko przeżywa. Czasami wszystko jest normalnie i umiera. Tak, do tego się nie da ulodzić. Ale dla tych rodziców i dla tego znajomego, tego księdza Stasia i dla tego pana z Wilamowic, to jest cud. A to, co my sobie na ten temat myślimy, prawnicy i lekarze, jego to nie interesuje. Oni mają dziecko za stawiennictwem Jana Pawła i do tego są przekonani i dla nich to jest cud i tego nie można zanegować. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz apeluję, jak macie problemy, módlcie się. Proszę także o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu procesu kanonizacyjnego sług Bożych Karola, seniora Wojtyły i Emilii Wojtyłowej z domu Kaczorowskiej. Tej intencji na zakończenie pomódlmy się. Pod Twoją obronę, czcimy się Święta Boża Rodzicielu, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Królowo wszystkich świętych, święty Janie Pawle Wielki, sługo Boży Karolu Wojtyły i Emilio, wstawiajcie się za nami. Amen. To nie jest podejrzany. To okazuje się, że teraz ją przez maskę nie rozpoznałem. To jest moja krajanka, która tutaj przyłączna, która przyprowadziła się do Krakowa. Ja od 14 roku życia. Ty od którego?
O, nie no, później.
Później trochę.
Zawsze
bardzo miło poznać.
Bardzo dziękuję. Tak szukałem już od dawna okazji, żeby tutaj księdza Andrzeja zaprosić, żeby nam coś powiedział. No i właśnie 7 maja rozpoczął się ten właśnie proces kanonizacyjny, na razie beatyfikacyjny sług Bożych. I pomyślałem sobie, że to będzie chyba najlepsza okazja, żeby tutaj się właśnie spotkać i żeby nam o tym powiedzieć, ale w ogóle też zobaczyć, jak to nie jest prosto zostać świętym. Świętym można być, ale wcale nie jest tak prosto, po prostu, żeby tak to się stało. Taka mi przyszła tutaj jedna myśl do głowy też. Czasami trudno nam było zrozumieć, dlaczego arcybiskup Jędraszewski został arcybiskupem krakowskim. To już może wiemy, bo nikomu by nie wypadało z krakowskich, nawet kardynałowi Dziwiszowi, rozpocząć, bo by też mógł być o nepotyzm po prostu w jakiś sposób osądzony. A ktoś przychodzi całkowicie z zewnątrz i taki proces rozpoczyna. To tak trochę żartując, nie? Ale tak to właśnie jest. Myślę, że to jest początek następnych spotkań z księdzem Andrzejem. Na pewno nam tutaj kiedyś jeszcze wygłosi jakieś rekolekcje. W tym roku przeżywa 30-lecie kapłaństwa. tutaj, co wspomniał, no przez 4 lata byliśmy w jednym pokoju, przeżywaliśmy różne takie właśnie nasze wspólne takie doświadczenia, jak opowiadał, podobne też czasami, poduszki też latały w powietrzu i nie tylko, no bo trudno by było, żeby tak było, ale tak to właśnie ten czas, no i dzisiaj mamy okazję, chyba pierwszy raz wspólnie razem celebrowali mszę świętą, bo nam się to nigdy nie zdarzyło i dlatego też tutaj, no właśnie, no to tak to jest. Będzie to uwiecznione na pewno w naszej kronice i w gazecie i w ogóle. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Ten apel jasnogórski, który zaśpiewamy, ofiarujmy właśnie o siły, o taką, bym to powiedział, Bożą mądrość i taką intuicję. Bo to tego tutaj też właśnie potrzeba, właśnie w tej takiej, bym to powiedział, wielkiej, ale też bardzo odpowiedzialnej posłudze, jaką ksiądz Andrzej właśnie pełni w naszej archidiecezji. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Prosimy o błogosławieństwo.
Ksiądz Ciekan mówił o tym święty Galdusz ostatni. Jak papież przyszedł, jako nowo wybrany papież do kongregacji, mówi, że tutaj łatwo się można dostać, ale bardzo stąd trudno wejść. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miłego wieczoru i dobrej nocy.
Proszę wychodzić tutaj wschodnimi drzwiami, bo już cały kościół jest zamknięty.
Przed Murzyni, Gadulski.